Rozmowy po zachodzie.
I mamy już 6 minut po godzinie 21, to 18 dzień lutego, mamy środę, dzisiaj imieniny Konstancji, Maksyma czy Wieczesława. Jeżeli ktoś jeszcze zdąży, może złożyć życzenia tym wszystkim, którzy dziś jeszcze świętują. Audycję realizuje Jacek Pol, przed mikrofonem Franciszek Walerych i rozpoczynamy kolejne rozmowy po zachodzie. A coraz częściej ostatnio słyszymy, że młode pokolenie mierzy się dziś z kryzysem zdrowia psychicznego i statystyki nie pozostawiają złudzeń. Rośnie liczba diagnoz depresji wśród nastolatków. Gabinety psychologów dziecięcych są przeciążone, a próby samobójcze wśród młodych ludzi należą dziś do jednych z najpoważniejszych wyzwań zdrowia publicznego w Polsce i szacuje się, że objawy depresji może mieć nawet co trzeci uczeń szkoły średniej. Ten problem jest często bagatelizowany, ten problem często nie jest zauważany. O tym dzisiaj porozmawiamy, o specjalnej akcji społecznej. Porozmawiamy o tym, jak to sztuka, jak to artyści potrafią zaangażować się w promocję nie tylko zdrowia, ale także i rozwoju młodego pokolenia. Państwa i moim gościem jest dziś Piotr Szendrowski, ekspert zdrowia psychicznego, terapeuta zajęciowy, założyciel Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia, ale także inicjator kampanii społecznej Sztuka niesie pomoc artyści dla młodego pokolenia. Witaj serdecznie.
Witam, dobry wieczór.
No i właśnie, to może zanim przejdziemy do tego i będziemy diagnozować, jak wygląda teraz sytuacja młodzieży w Polsce, jak jest zła, dramatyczna, no bo my często o tym mówimy, później o tym zapominamy, ale nikt z tym nic nie robi. To ja chciałbym może zacząć od twojej historii, bo wracając do tego czasu, kiedy ty sam byłeś nastolatkiem, to twoje dorastanie nie należało do tych najłatwiejszych, albo też tych najbardziej takich może zatrzymanych w pewnych ramach. Można było, jakbyś jednym zdaniem określił siebie jako nastolatka?
Siebie jako nastolatka mógłbym określić jako marzyciel, zakompleksiony marzyciel z niskim poczuciem wartości.
Ale z czego to wynikało?
Dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Być może trochę z domu rodzinnego, być może trochę... Pochodzę z małej miejscowości, nie pochodzę z miasta wojewódzkiego. Wtedy to było około 20 tysięcy mieszkańców, dzisiaj pewnie około 15 tysięcy mieszkańców, gdzie każdy każdego znał, wszyscy o wszystkim, każdy o każdym wszystko wiedział. I no, generalnie dosyć biedna miejscowość, na wschodzie Polski. Wtedy jeszcze, dzisiaj ta granica już się dosyć mocno na szczęście zaciera, ta Polska A i Polska B, a to jeszcze miejscowość nad Bugiem. Niedawno tam jakiś dron wylądował, na szczęście nic się nie stało. Więc być może taki kompleks niższości na zasadzie małe miasto, na końcu świata, ze szkoły mojej było widać Białoruś i średni status materialny, nie jakiś turbo biedny, ale jednak człowiek jak patrzył na te pierwsze teledyski, wtedy jeszcze nie było tak tyle stacji, czy już nie mówię o takich Netflixach dzisiejszych. Wszystko było raczej, no ja pamiętam te kilka kanałów, jak się później pojawiła Viva na przykład, to już był hit. No i jak człowiek patrzył na przykład na te amerykańskie teledyski, na to, co Zachód sobą prezentował, no to były lata 90. Dzisiaj Polska, teraz wczoraj się spotkałem z taką moją koleżanką, z którą się nie widziałem 25 lat. Ona w wieku 19 lat wyjechała za granicę, ileś lat w Londynie, 9 lat w Dubaju i wróciła rok temu i mówi, że bardzo dużo się w Polsce zmieniło. Faktycznie przez te 15-20 lat jest olbrzymi skok, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy. Wystarczy pojechać na zachód Europy i tam ja jak pojechałem do...
Nie widzimy teraz takich dużych różnic, takich dysproporcji jak w latach 90., kiedy wyjeżdżało się jeszcze za granicę.
Ja śmiem twierdzić, że jak jechałem do Włoch campervanem i patrzyłem na drogi na przykład we Włoszech, uważam, że mamy lepsze drogi. Patrzyłem na pobocza, gdzie nieprzystrzyżona trawa, tylko takie po prostu roślinność, która wchodzi wręcz na ulicę. Stacje benzynowe, nasze stacje, dobra, nie będę, nikt mi za to nie płacił, ale uwielbiam Orlen, uwielbiam kawę z Orlenu. Ja po prostu jak tam byłem, myślę, ja chcę do Polski.
No dobrze, ale wróćmy w takim razie do tych lat 90. Mamy małą miejscowość, mamy te dysproporcje, mamy to marzenie o tym, żeby jednak żyć w innej rzeczywistości. Mamy do tego jeszcze ten problem taki związany właśnie też może i z budżetem, finansami. I jest Piotr w małej miejscowości. No i właśnie, pojawiały się pierwsze takie zachowania, które z tej perspektywy można by było określić jako złe zachowania, albo takie, które, nie wiem, może nawet wykraczały poza prawo.
Byłem bardzo nieśmiały, byłem zakompleksiony, bałem się odezwać w grupie, w towarzystwie i... A młody człowiek już w okresie dorastania bardzo potrzebuje aprobaty towarzystwa. Wpływ grupy koleżeńskiej jest olbrzymi już w tym wieku, bo już się przestaje słuchać rodziców czy nauczycieli. Najważniejsi są rówieśnicy, tudzież jacyś idole. Dzisiaj często to są różnego rodzaju, różnej jakości influencerzy, no bo mają ileś tam lajków czy innych subów. Więc ja wychowywałem się na hip-hopie i patrzyłem na różne takie teledyski. Wiadomo, są różne teledyski, ale patrzyłem na te takie też nie do końca promujące dobre wzorce.
No, wiem, jak to wyglądało. I jak to wygląda czasami.
I młody człowiek, młody mózg z jakimiś tam kompleksami, niskim poczuciem wartości, chłonie to jak gąbka. Tak? Więc ja na to patrzyłem i ja myślałem, ja też tak chcę. I myślałem, że o to chodzi i gdzieś podczas jakiegoś eksperymentowania, bo młody wiek ma to do siebie, że się eksperymentuje, to widziałem, że na przykład po alkoholu stawałem się innym człowiekiem.
Czyli przestawałeś być nieśmiały, byłeś pewny siebie, wszystko się udawało, byłeś zabawny.
Tak, inny dokładnie. Piotr. I inny Piotr, lekarstwo. Cudowne. Czyli lekarstwo.
W jakim wieku spotkałeś się pierwszy raz z alkoholem?
Wcześniej.
Czyli wcześniej. No to, czyli to był ten alkohol. Coś jeszcze?
No były eksperymentowania, bo mieliśmy grupę takich ziomków, taką, nazwijmy to, cytując klasyka Morwua, braci się nie traci, taka paczka sześciu znajomych. No i eksperymentowaliśmy z różnymi rzeczami, tak? No bo przecież zwracając do tych teledysków, są różne rzeczy na teledyskach, tak? Alkohol to taka, no, taka pierwsza, podstawowa...
Na
wyciągnięcie ręki, tak? Bo jest wszędzie, wszechobecna. Jeszcze dzisiaj, jak patrzę na te reklamy, które są, to też mnie bardzo, bardzo irytuje, że tak można, no ale biznes alkoholowy ma się bardzo dobrze po prostu, tak? I ciężko przez te lobby się przebić. No ale jak jest alkohol, to często mówią czasami na terapiach czy u anonimowych alkoholików, że uzależnienia często chodzą parami. No bo jak to? A to jeszcze tego sobie spróbuję.
Czyli pojawiły się mocniejsze jeszcze używki.
Na szczęście tu jakby, nie wiem jak to nazwać, no po prostu na szczęście nie pociągały mnie twarde, bardziej miękkie. Bałem się tych twardych. Patrząc na filmy, wtedy już były różnego rodzaju filmy, na przykład z Johnem Deppem Blow, albo jakieś inne takie, można powiedzieć, dobre pozycje filmowe. Jak patrzyłem na to, na przykład, jak się tam ludzie zachowują po najbardziej twardych narkotykach, to bałem się. Miałem jakiś taki wewnętrzny halt na zasadzie, oj, nie chcę próbować, bo może mi się spodobać, tak? Także tutaj miałem jakby taką wewnętrzną blokadę, więc takie, nazwijmy to, miękkie eksperymenty, ale przede wszystkim przy okazji kolegów, bo zależało mi na aprobacie, zależało mi na tym, żeby być fajnym w grupie, żeby być zaakceptowanym, przyjętym, więc no przy okazji imprez, żeby, nazwijmy, na tamten czas dla mnie to była lepsza zabawa, no bo nie byłem nie miałem takiego stanu świadomości jak dzisiaj, wiedząc, że okej, dobra, mam jakieś tam swoje wady, tak jak każdy człowiek, ale no z tym się po prostu żyje i kwestia zaakceptowania tego, a docelowo pokochania.
No i co ważne, zwłaszcza wtedy, nie jesteś wykluczony z grupy. Jesteś przez cały nasz i do tego jeszcze autorytet jednostek obok też funkcjonuje. No dobrze, to kiedy pojawił się albo pojawiła taka myśl, że to może być problem? Czy ktoś zauważył ten problem? Czy ty widziałeś, że to jest problem? Czy byłeś wtedy szczęśliwy? Czy twoi rodzice, nauczyciele widzieli problem?
Nie, najbliżsi wydaje mi się, że widzieli, ale nie miałem informacji wprost, bo osoby żyjące w pewien sposób, świadomie bądź podświadomie, otaczają się takimi samymi ludźmi. I ja kiedyś otaczałem się takimi ludźmi, nazwijmy to imprezującymi, bo dla mnie to było wygodne. Mało tego, słuchając na przykład właśnie takich treści hip-hopowych mocno, zacytuję tutaj PZ-a, utwór Szósty Zmysł. Tam są takie wersy w drugiej zwrotce. W tym kraju pijesz, gdy się cieszysz, pijesz, gdy jesteś smutny. Ludzie zmienili miłość do życia w miłość do wódki. I ja słysząc takie cytaty myślałem, no tak jest, no po prostu tak jest.
Wszyscy piją.
No to wszyscy, tu jest Polska. Nie? Zresztą też polska kinematografia czy świat kultury wtedy właśnie 90. czy 2000. lata, no to jednak na filmach różnych takich, no alkohol był, jest i no niestety też się czasami pojawia wciąż, tak? Więc to była taka absolutna normalność. Dopiero człowiek jak podejmuje decyzję, że chce inaczej, to jak zaczyna się rozglądać i wychodzić ze swojej bańki, to nagle się okazuje, że nie wszyscy piją, że są ludzie niepijący. Dzisiaj w ogóle zaczyna być moda na niej picie.
Mówimy o zupełnie innej generacji też, właśnie pokolenia, które właśnie nie chce pić, tak jak rodzice czy dziadkowie. No ale wróćmy w takim razie jeszcze do twojej historii. To kiedy ten problem został zauważony? Kiedy, tak jak mówisz, stwierdziłeś, że warto z tego wyjść? Co się wydarzyło jeszcze w tak zwanym międzyczasie?
No w tak zwanym międzyczasie bawiłem się w pana biznesmena, założyłem wcześniej firmę, bo zawsze byłem przedsiębiorczy. Pomimo kompleksów zawsze byłem pracowity i zawsze no jakby od czwartej klasy podstawowej już handlowałem różnymi rzeczami, jakimiś tam płytami.
Miałeś taki wewnętrzny dryg?
Miałem taki dryg, po prostu przychodziło mi to dosyć naturalnie, jakiś handel telefonami, zdejmowanie simloków, jakieś takie rzeczy i byłem zaradny. To też mnie z jednej strony dowartościowywało, a z drugiej strony dla mnie zawsze była wolność taką, można powiedzieć, była to dla mnie wartość nadrzędna. I to dawało mi taką niezależność finansową, że nie muszę rodziców prosić, że mam pieniądze na swoje, nazwijmy to, zachcianki, że mam po prostu pieniądze, więc to też mnie tak dodatkowo budowało. Założyłem firmę swoją pierwszą w wieku 21 lat. W wieku 24 lat zostałem prezesem spółki z o.o. kapital zakładowym 325 tysięcy złotych, a to był 2011 rok, więc wtedy pieniądz trochę był inaczej warty, bardziej warty. Tylko, że tak naprawdę w domu nikt mnie nie przygotował do zarządzania pieniędzmi. Szkoła też, no niestety, tak różnie przygotowuje do zarządzania pieniędzmi i no jesteśmy bardzo, zresztą generalnie, czy Unia Europejska, czy Amerykanie teraz są najbardziej zadłużeni w historii, tylko o tym zbyt głośno się nie mówi, tak, dodrukowują sobie pieniądze, ale to też ma swoje, no po prostu aspekty bardzo poważne, głębokie, biznesowe. No i jak człowiek prowadzi imprezowy tryb życia i bawi się w pana biznesmena, nie umiejąc zarządzać tymi pieniędzmi, bo nikt go nie przygotował, chociaż intencje były dobre, pracowitość była na najwyższym poziomie, bo pracowity byłem zawsze, to z domu wyniosłem, dziękuję tatuś za naukę pracy, ale jednak w końcu się coś odkleja człowiekowi i anonimowi alkoholicy mówią, że każda osoba uzależniona powinna osiągnąć swoje dno, żeby się od niej odbić. Więc już jak się osiągnęło taki kryzys, takie dno, to wtedy dopiero można było zobaczyć, chyba jest problem.
Czyli w pewnym momencie byłeś królem życia. Miałeś wszystko?
Tak.
Pieniądze,
tak. Znaczy tak,
czas,
miałem pieniądze, miałem taki, no na tamten czas, no byłem, tak jak mówię, panem prezesem i bardzo mnie to tak budowało, że jestem taki super, świetny, zaradny.
Ale w końcu byłeś dowartościowany.
No to w końcu byłem dowartościowany.
Nie było kompleksów.
Nie było kompleksów, tak. Tylko, że to też stres był coraz większy, odpowiedzialność coraz większa, a zamiast myśleć racjonalnie, no to jako w cudzysłowie ulga była impreza, nie? To jest droga donikąd. To było takie po prostu takie półśrodki. Czyli nie było czasu na refleksję, nie było czasu na zatrzymanie się, zastanowienie się, czy coś jest nie tak. Po prostu zatrzymanie się i weryfikacja, gdzie ja jestem, czy idę w dobrą stronę, czy może trzeba zmienić kierunek.
I jakie było to dno? Albo jakie było to wydarzenie, które wpłynęło na to, żeby...
Bardzo bolesne. No, straciłem firmę, zostałem z długami i no... Dużo ludzi się odwróciło. Zostałem też, tak można powiedzieć, napiętnowany jako winowajca, prowodyr, chociaż patrząc obiektywnie na moje intencje i to, co wszystko robiłem, no to bardzo się sprawdziło to przysłowie prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Zostali ci, co mieli zostać, tak? Więc no bardzo, bardzo dotkliwe materialne i psychiczne też, bo jak jest dobrze, to jest dużo znajomych. A jak przestaje być dobrze, na przykład pieniądze się kończą, to nagle nie ma tych ludzi.
No ale z drugiej strony można wtedy poprosić jeszcze większy alkoholizm i się poddać i zupełnie, no, znamy takie historie, prawda, takich historii jest sporo. U ciebie było inaczej, jednak ta zaradność jeszcze wygrała. Zaradność plus przyjaciele.
Zaradność plus bliskie, nowo poznane bliskie mi osoby, które wyciągnęły do mnie pomocną dłoń i którym ja zaufałem i podporządkowałem się. Jakby pierwszy raz w życiu po wielu latach bycia, można powiedzieć, Panem Bogiem i Władcą, zaufałem komuś, zobaczyłem, że jest jakiś sposób, że to jest choroba i że to można leczyć i że można z tego wyjść. No i dzięki temu naprawdę zakasałem rękawy i przez kilka lat bardzo dużo tą właśnie pracowitością w połączeniu z drugim człowiekiem, ze wspólnotą ludzi, którzy też mają jakiś tam problem związany z uzależnieniami, udało się z tego wyjść.
I kiedy powstał pomysł, żeby stworzyć Fundację Rozwoju Młodego Pokolenia? Kiedy stwierdziłeś, że faktycznie młodym osobom jest potrzebna pomoc?
To jest bardzo dobre pytanie, bo zawsze miałem jakieś pragnienie takiej działalności społecznej. Czasami się czasami też jakby angażowałem się w różnego rodzaju działania, ale to było takie hobbystyczne po godzinach. I najpierw przez rok, jak zacząłem... Ja to nazywam nowym życiem. Jak zacząłem nowe życie, najpierw przez rok byłem po godzinach po pracy wolontariuszem w hospicjum. Potem zacząłem chodzić po zakładach karnych. Przez 2 lata chodziłem po zakładach karnych do innych osób uzależnionych. Bardzo dużo mi to dawało. Uczyło mnie takiej pokory i doceniania wartości życia i tego, że jestem na wolności. Bo nawet sam motyw wchodzenia do zakładu karnego uczy takiej pokory, że no kurde, kiedy chcę, wsiadam, nie wiem, w samochód, idę do Żabki, cokolwiek, a tam jednak wszystko ma swoje jakieś ustalone, sformalizowane reguły. I przez 2 lata chodziłem po zakładach karnych i nagle pojawiła się możliwość, poznawałem coraz więcej ludzi, byłem coraz bardziej aktywny i powołałem do życia, stworzyłem takie 2 programy profilaktyczne, gdzie w ramach jednego odwiedziłem 76 szkół, a w ramach drugiego 74 zakłady karne w całej Polsce. To był 2018 rok, czyli czasy przed pandemią.
Jaki obraz wtedy wyciągnąłeś z jednego i z drugiego miejsca?
Z jednej strony bardzo lubię zakłady karne, bo tam chłopaki są bardzo dobrymi słuchaczami. To można powiedzieć, ja ich określam pieszczotliwie, że to są dobrzy psycholodzy, bo oni tam 2-4 na dobę na Oriencie są, nie? Bardzo mi to dużo dało. Tak mnie umocniło w tej takiej, nazwijmy to, nowej drodze. Ale jak zobaczyłem szkoły, to tak, nazwijmy to, poczułem w sercu, że to są takie tereny misyjne, które potrzebują pomocy, że skończyłem szkołę ileś lat temu, a tam niewiele się zmieniło.
Ale to jest też tak, że w tych szkołach zobaczyłeś w tych niektórych osobach siebie? I te same problemy, te same rozterki i być może też taką samą drogę, takie same perspektywy, które mogłyby się jednak skończyć o wiele gorzej?
Bardziej mi się rzuciło w oczy to, że przez tych prawie kilkanaście lat na tamten czas, że świat bardzo poszedł do przodu, a szkoły jakby stanęły w miejscu. A ktoś kiedyś powiedział, że jak się nie rozwijasz, to się cofasz, bo wszystko idzie do przodu. I znając już taką swoją, mając już takie poczucie sprawczości, zaradności, też często bardzo obarczonej wcześniej nauką na własnych błędach, zobaczyłem, że to nie może tak wyglądać, że dalej próbujemy według wcześniejszego modelu. Czasami się o tym mówi, że mamy model pruski, tam z XIX wieku był z Prus. Tak, to jest prawda. Ale to tak naprawdę chodzi o postawę też nauczycieli, jak się płynie w jakimś nurcie, w jakimś systemie, to czasami no po prostu nawet jak mamy powołanie w sercu, to może jakoś z powodów okoliczności no zgasnąć. Więc poczułem, że to jest kierunek dla mnie, że to są takie tereny misyjne, bo ludzie wyjeżdżają i chwała im za to do Afryki i do różnych krajów. Dzisiaj to się chyba mówi do krajów południa, kiedyś się mówiło do krajów trzeciego świata. A że młodzi potrzebują wsparcia, tak? To był 2018 rok, czyli już Polska całkiem fajnie rozwinięta, nowe wyzwania i też obserwowałem, to był jeszcze czas taki, gdzie już kończyła się ta fala dopalaczy, to już się nazywało wtedy, już się chyba zaczęło nazywać jako nowe narkotyki, bo jest coś takiego, że te najnowsze różne specyfiki, które wychodzą, to już nawet testy policyjne za tym nie nadążają, nie? Za łapię się ostatnio, że mówię za naszych czasów. Za naszych czasów, słuchaj, były subkultury. Była wyrazistość jakaś, nie?
Oczywiście, no, na ulicy można było rozpoznać.
Było wiadomo, kto jest kto.
Hip-hopowca, metala,
punka
i tak dalej. Teraz tego nie ma.
I tak samo było,
wygląda podobnie.
I tak samo było z alkoholem i z dragami, tak? Był alkohol, marihuana, haszysz i ewentualnie jakieś twardsze rzeczy. A no te po dopalaczach, jak objechałem jeszcze te zakłady karne, też kilka zakładów poprawczych i ośrodków wychowawczych, zobaczyłem tam mnóstwo ludzi było po dopalaczach, którzy prawie się przekręcili na tamten świat. I to było dla mnie, te różne czynniki, o których mówię, czyli po prostu, że szkoła jakby jako organizacja, patrząc na to w sposób taki przedsiębiorczy też, bo już miałem pewną swoją drogę poza zaradnością, można powiedzieć wrodzoną, miałem swoją drogę i wiedziałem, że to trzeba coś zmienić. Ja bardzo nie lubię, mam olbrzymią potrzebę sprawczości i bardzo nie lubię, jak ktoś mówi, że się nie da. Ktoś mówi, że się nie da, to po prostu to mi się tak jakby ta czerwona flaga dla byka, nie? Jak się nie da?
Ale w tym 2018 roku, oprócz już tych dopalaczy, które przestały być popularne, jaki był też największy problem, o czym mówiła wtedy młodzież i jak to się ma do tych problemów, o których mówi się teraz? Co się zmieniło na przestrzeni tej prawie dekady?
To było, patrząc na trochę swoje doświadczenia i na to, co zauważyłem wtedy, że każdy po naszych jakichś tam różnych spotkaniach, młodzi ludzie bardzo się otwierali. Na zasadzie chcieli opowiadać o swoich trudnościach, o swoich problemach.
Chcieli być wysłuchani.
Chcieli być wysłuchani i potrzebowali po prostu poczucia bezpieczeństwa i przestrzeni do tego, żeby zostać wysłuchanym. Więc tak pomyślałem, skoro w szkole ich nie słucha nikt, to prawdopodobnie też jest problem w rodzinie, tak? Więc to naprawdę coś jest nie halo, tak? Więc to był taki dla mnie, nie miałem wtedy mnóstwo odpowiedzi, bo moja droga, nazwijmy to ta droga profilaktyczna, działań w obszarze profilaktyki też była dosyć taka kręta, bo dużo rzeczy się uczyłem, bo na początku myślałem, że wszystko wiem, ale na szczęście też znowu stawali na mojej drodze różne cudowne osoby, które do dzisiaj stają, od których się po prostu uczyłem. Uwielbiam się otaczać mądrzejszymi ludźmi, bo wtedy naprawdę można skutecznie wzrastać. Więc po prostu bardzo uderzył mnie po pierwsze system jako taki, jako organizacja, jako byt, że z punktu widzenia ja jako z biznesu, jak człowiek przychodzi z biznesu do czegokolwiek, do urzędu czy na przykład do szkoły, to jest coś takiego, że dużo takich ścian decyzyjnych, to się nie da, tego nie można, to tamto.
Jak w instytucjach publicznych najpierw.
Jak w instytucjach publicznych, tak. No i ja po prostu, tak jak mówię, takie połączenie i taka fala też właśnie jakichś moich wspomnień związanych właśnie, jak to wyglądało w szkole, jak też często gdzieś tam wojowałem z nauczycielami i dzisiaj już widzę, skąd to wynikało u mnie i też widzę bardzo często gdzieś pewne jakby zależności, dlaczego tak, a nie inaczej się nauczyciele zachowywali. Nie, że ich usprawiedliwiam, ale no, to były lata jakby dochodzenia do pewnych rzeczy. I do czego zmierzam? Ja przez lata borykałem się ze swoimi rzeczami, których nie miałem nigdy za modu przestrzeni, nikt nie stanął na mojej drodze, bądź ja nie miałem na tyle odwagi, żeby się przed kimś otworzyć. Być może nie popełniłbym tyle błędów, gdyby ktoś stanął na mojej drodze i mnie wysłuchał, albo wyciągnął ze mnie tą moją blokadę kompleksową jakąś. Jest duża szansa, że moja droga by była dużo bardziej, mniej kręta.
I to nie jest też tak, że na przestrzeni tych lat to akurat się nie zmieniło? Że tych osób, które mogą wysłuchać tych najmłodszych w szkołach, w takich instytucjach najzwyczajniej brakuje?
Jest takich osób coraz więcej. Świadomość zaczyna być coraz większa. Wynika to z tego, że zaczyna się niestety coraz głośniej mówić o zdrowiu psychicznym. Mówię niestety celowo, bo wynika to z danych, o które tutaj na początku wspomniałeś. To było tylko takie liźnięcie tematu.
Dane NFZ wskazują na ponad 630 tysięcy dzieci i młodzieży potrzebujących teraz opieki psychologicznej, psychiatrycznej. I co ciekawe, jest też ten wzrost zachorowań. W ciągu ostatnich lat liczba niepełnoletnich pacjentów z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi wzrosła o 120%. Czyli mówimy, że świadomość rośnie, ale problem rośnie nawet kilkukrotnie szybciej niż świadomość.
Tak, tak. Na przykład po pandemii był taki pik 2020-2021. w odstępie jednego roku wzrosły próby samobójcze o 84%. W przeciągu kolejnego tam chyba o 60%. Dzisiaj się trochę to ustabilizowało, ale w przeciągu ostatnich 5 lat mamy trzykrotny wzrost prób samobójczych z 700 chyba 70 osób do 2054 chyba. Czyli jakby ten problem taki właśnie ekstremalnego wołania o pomoc, tudzież takich, no ja, to jest moje oczywiście takie prywatne, nazwijmy to refleksje, nie jakaś tam diagnoza czy opinia psychiatry, bo psychiatrą ani psychologiem nie jestem, jestem psychoedukatorem, jestem też profilaktykiem. Na to nie ma w Polsce, co ma swoje plusy, minusy, żadnych takich konkretnych, ustandaryzowanych przez ustawodawcę definicji. Tak jak mówię, to ma plusy i minusy, bo dzisiaj coraz więcej mamy specjalistów, ekspertów do spraw zdrowia psychicznego. Mało tego, ludzie sobie robią jakieś tam śmieszne certyfikaty i robią terapię i ludzie myślą, że robią terapię z terapeutą, a to jest gościu, który, czy kobieta, która była na kilkunastogodzinnym online i ma jakiś tam kwitek.
Tak, te przepisy na ostatnio, w kilka lat temu też się zmieniły i faktycznie to też jest problem, ale to też jest problem i temat na zupełnie oddzielną dyskusję. No ale to w takim razie, co jest przyczyną tego, że tych prób samobójczych, że tych problemów psychicznych w Polsce przybywa i to w tak drastycznym tempie?
Moja ulubiona odpowiedź, to zależy. Jest tak dużo czynników. Przede wszystkim najważniejsze jest to, jak my dorośli, czy będziemy chcieli się zatrzymać i zrobić jakiś taki faktyczny rachunek sumienia związany z naszą opieką, a właściwie nie opieką, tylko taką uważnością na nasze dzieci. Coraz bardziej jesteśmy zalatani. Każdy w swoich bańkach. Kariery, pracy, jedna, druga, kółka zainteresowań, wożenie dzieci w ogóle, rekompensowanie. Uszczęśliwianie dzieci w sposób taki, że kupowanie ciuchów za parę tysięcy złotych, czy super świetne telefony i w ogóle. Ale brakuje czasu. Brakuje czasu zatrzymania się i takiej zwykłej ludzkiej rozmowy. Zwykłego takiego wejścia w głębie i próby poznania, czym młody człowiek faktycznie żyje.
Coś, co, z czego mogła korzystać młodzież jeszcze bez problemu 15-20 lat temu? Czasu było więcej, nie było smartfonów.
Czasu było więcej, nie było smartfonów. Co prawda ja też u siebie obserwuję w moim procesie dorastania, właśnie brakowało mi obecności ojca. Brakowało mi słowa, synu, jestem z ciebie dumny, dobra robota. Zamiast tego słyszałem różne takie negatywne frazesy. Dzisiaj wiem, skąd to się bierze, dlaczego tak było, a nie inaczej. Kocham mojego tatę i bardzo dużo mi dał, ale też były olbrzymie braki, tylko że jak on nie był wyposażony w swoim domu, który był wybrakowany, to jeżeli jest takie powiedzenie, że z pustego Salomon nie naleje, to jeżeli nie dostaliśmy w domu, to jak mamy przekazać? Ale konsekwencje są takie, że ja tej akceptacji i tego poczucia się ważnym zacząłem szukać na zewnątrz. Więc młodzi ludzie szukają na zewnątrz, ale dzisiaj mamy jeszcze inną, uważam, nie wiem jak to nazwać. O, będzie nowe sformułowanie. Używkę wszechczasów. Telefon. Nadużywam telefonu. Do dobrych celów, bo przecież robię dobre rzeczy. Ale nadużywam. I świadomie wprowadzam różne takie, nazwijmy to, nawyki dotyczące higieny, tak? A młodzi ludzie, nikt ich często nie uczy, jak używać telefonu, po prostu dostają telefon na przykład na komunię, co uważam, że jest abstrakcją, bo młody mózg ma swój proces rozwojowy i mniej więcej do 13 roku życia powinien być jak najmniej narażony na tego typu bodźce, które daje TikTok, Instagram i wszelkie różne krótkie formy wideo, które bardzo mocno bodźcują, wręcz gwałcą nasz układ dopaminowy, a układ dopaminowy to jest układ nagrody. Kiedyś jak człowiek, nie wiem, miał dobrą ocenę, wygrał, nie wiem, zawody, strzelił bramkę w meczu, no to była nagroda, w sensie mózg, samopoczucie, to wszystko wpływało, wow, jest sukces, tak? A dzisiaj wyjmuję sobie telefon, skroluję, patrzę na głupoty i nie wiedzieć, kiedy mija 2-3 godziny.
Okazuje się, że średni czas korzystania właśnie wśród młodzieży ze smartfonów na przykład takim scrollowaniu, o którym mówisz, to jest czasami dziennie ponad 4 albo 5 godzin. Myślę, że ten problem powoli jest zauważalny, czy zauważany, tak jak mówimy o tym, co się dzieje w Australii, kiedy ten zakaz został wprowadzony już miesiąc temu. Teraz kilka takich krajów europejskich, jak Dania, Wielka Brytania, Francja i Hiszpania, też chcą pójść w ślady Australii. Tylko właśnie pytanie, jest już trochę późno, ale chyba dobrze, że w końcu takie regulacje się pojawiają. Pytanie też, czy my jako kraj moglibyśmy pójść w takie regulacje, czy w ogóle się rozmawia na ten temat, ale kiedy rozmawia się z rodzicami, to okazuje się często, że wszyscy są za. Tylko gdzieś pojawia się problem. Nawet młodzież chyba, właśnie pytanie, jeżeli rozmawiasz z młodzieżą, też są za tym, żeby wprowadzić takie zakazy, żeby jednak ktoś to regulował za nich?
Włożę kij w morowisko. To trochę tak jak dzisiaj z podziałem społeczeństwa, jeśli chodzi o partie polityczne. Jedni chcą, inni nie, bo to wolność. Co mi będzie ktoś zabierał, tak?
Argument wolności.
Argument wolności, tylko że młody człowiek do 18 roku życia jest podległy swoim rodzicom, którzy go utrzymują i są prawnymi opiekunami. I wrócę jeszcze do tej danych, co powiedziałeś tam około 5 godzin. Już dzisiaj, i to bardzo dobrze, że się o tym mówi, bo to nie chodzi ile godzin, tylko jakiej jakości to jest czas, co ty tam robisz. Bo można używać smartfona w sposób produktywny, ale jeżeli młodego człowieka, dorosły człowiek, czy nauczyciel, czy ktokolwiek, nie wprowadzi w coś takiego, pewnie pamiętasz, jak było na informatyce, nie? Rodzice też nie wprowadzają, dostajesz smartfona, a tam już masz tak naprawdę wszystko. I chodzi tylko o to, że brakuje edukacji. A my oczywiście, nie tylko Polska, ale ogólnie świat, ze skrajności w skrajność. Tak, trzeba wprowadzać jakieś różne regulacje, ale przede wszystkim edukacja, psychoedukacja, edukacja cyfrowa, czyli takie podstawy, tak? No bo te wahadło, uwielbiamy skrajności, tak? Tylko w życiu kiedyś mądry filozof, nie pamiętam, z polskiego nie byłem dobry, ale był taki filozof, który mówił o złotym środku, nie?
Żeby znaleźć złoty środek.
Złoty środek. I wracając do twojego pytania, przepraszam, bo musiałem się cofnąć. Regulacje, Australia. Piękne, ambitne plany. Chwała za to, że o tym w końcu mówimy. I to, co my na przykład jako fundacja, chociażby w ramach akcji Sztuka Niesie Pomoc, staramy się robić, to pobudzać debatę publiczną. Żeby mówić o tym na głos. Żeby mówić o plusach i o minusach. Żeby próbować rozmawiać, żeby debata była na poziomie jakościowym, a nie szczekanie do siebie nawzajem, bo ty jesteś taki, ty jesteś owaki, tak?
Ale czytałem właśnie, że taki też był cel Australii, żeby w ogóle o tym porozmawiać, żeby wzbudzić dyskusję na ten temat i to na całym świecie.
I genialnie im się to udało. I właśnie o to chodzi, żebyśmy o tym rozmawiali i szukali różnych rozwiązań, ale jednocześnie korzystajmy z tego, co mamy dzisiaj. Co mamy dzisiaj? Mamy programy wychowawczo-profilaktyczne w szkole. To jest taka mapa, strategia na dany rok szkolny w każdej szkole. Każda szkoła ma obowiązek coś takiego uchwalać. To powinno być poparte diagnozą, czyli potrzebami danej szkoły, a nie robieniem czegoś na zasadzie dla wszystkich, tak jakbyśmy takie same leki dawali. To już ekstremalnie, ale chodzi o sam fakt, że są narzędzia ustawowe, z których moglibyśmy skorzystać, żeby edukować, tak? Tak samo powinniśmy my, jako rodzice, zatrzymać się i uderzyć się w pierś na zasadzie okej, dobra, co gdzieś zaniechałem. Ale to też jest temat rzeka pod tytułem, że mamy takie mechanizmy w mózgu, jak racjonalizowanie, wypieranie i często na przykład jak rodzic dostaje feedback od nauczyciela, wychowawcy albo pedagoga, psychologa, że coś jest nie tak chyba z pani dzieckiem, to potrafi być agresja na zasadzie, to z panią jest coś nie w porządku, z moim dzieckiem jest wszystko super. Tak?
Mogę zawsze zmienić psychologa albo zmienić szkołę.
Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Więc ja wracam do nas dorosłych i tak jak mówię, chwała dla Australii, że rozpoczęła debatę na całym świecie, tylko że dzisiaj mamy świat cyfrowy. Big techy. Dobrze, użyję takiego sformułowania, żeby nie było, że jakieś teorie spiskowe, ale rządzą światem, tak? I to już wychodzi, że czy Facebook, czy inne jakieś największe giganty współuczestniczyły w jakichś jednych, drugich wyborach. Ostatnio gdzieś wyszło też coś, że Unia Europejska coś gdzieś w jakichś krajach członkowskich też gdzieś coś podobno ingerowali, tak? Ile w tym prawdy, nie wiem. Ale biorąc pod uwagę, że dzięki technologii, no jakoś te firmy rosną, cały czas rosną i mają się bardzo, bardzo dobrze. No to jest tak duża rzecz. Od paru lat są niektórzy specjaliści u nas od świata cyfrowego, co o tym też mówią, właśnie o tych big techach. No bo to już poszło tak za daleko, że to jest wychowywanie przyszłych konsumentów, którzy mają kupować.
Czy to nie jest też tak, że już teraz właśnie takie korporacje proponują te treści niczym rasowy dealer narkotykowy właśnie po to, żeby uzależnić, a potem żeby mieć przy okazji stałego klienta, odbiorcę swoich treści, ale także i zachęcanie do tego, żeby jednak to dalej było funkcjonowane, czy nadal funkcjonowało, czy nawet żeby funkcjonowały niektóre sklepy internetowe?
Obawiam się, że tak może być, bo to jest to tak wielkie pieniądze i że no jednak tu no wychodzi teraz w ostatnich 2 latach tak naprawdę coraz bardziej te wszystkie różne dysfunkcje, tudzież tak naprawdę patologie gospodarcze, że po prostu pieniądz jest najważniejszy.
Dobrze, to już za chwilę wrócimy do rozmowy, zrobimy krótką przerwę na muzykę i za chwilę porozmawiamy o tej kampanii, którą przygotowujesz, która teraz pojawia się w mediach. Zaprosimy także na Mazury do Mikołajek, bo tam odbędzie się wyjątkowa konferencja, o tym porozmawiamy już za chwilę. Za 15 minut, godzina 22. Słuchają Państwo Radia Poznań. A ja przypomnę, że Państwa i moim gościem jest Piotr Szwędrowski, ekspert zdrowia psychicznego, terapeuta zajęciowy, założyciel Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia. I właśnie teraz porozmawiamy o działalności fundacji, ale także o takim narzędziu wsparcia, bo sztuka może być narzędziem wsparcia właśnie dla tych osób, o których dzisiaj rozmawiamy. I dlatego wpadłeś na pomysł, żeby działania pomocowe połączyć właśnie ze sztuką w ramach akcji Sztuka Niesie Pomoc. To może kilka słów na ten temat i skąd ten pomysł właśnie na sztukę?
W ubiegłym roku, jak pomagaliśmy szkołom powodziowym, którym do dzisiaj pomagamy, bo nasze pomaganie opiera się przede wszystkim na procesie, czyli nie jesteśmy taką, nazwijmy to, organizacją, tak jak humanitarne organizacje, które reagują na kryzysy. My wdrażamy narzędzia, które trwają rok, 3 semestry, bo głęboka zmiana faktycznie pewnych postaw, nawyków wymaga faktycznie czasu, a nie jednorazowe pogadanki. I jak zaczęliśmy szukać pieniędzy, bo niestety nie udało się znaleźć żadnych publicznych pieniędzy na ten cel, to nad czym bardzo ubolewam, no ale robimy swoje, jesteśmy w końcu NGO-sem, czyli ja lubię bardzo metaforę, że NGO-sy to taka trochę partyzantka, że musi być duża, nie musi mieć czołgów, ale jak uderza, to uderza, nie? I zaczęliśmy, odświeżyłem swoje kontakty jakieś ze świata hip-hopowego i pozbierałem różne jakieś tam trofea, złote płyty, diamentowe od różnych artystów i zaczęliśmy to licytować i fajnie się to rozeszło w internecie i fajne były zasięgi organiczne, czyli nie trzeba było dopalać żadnymi reklamami płatnymi. Myślę, wow, fajne to, trzeba to kontynuować, ale rozszerzać, bo nazwa w sumie fajna. Sztuka ma mnóstwo obszarów, mnóstwo oblicz, twarzy swoich. I tak jak na przykład influencerzy dzisiaj są takimi, tak jak kiedyś, znowu uwaga, sorry, za naszych czasów mieliśmy idolów, tak? Nie wiem, muzyk, piłkarz i tak dalej, i tak dalej. Tak dzisiaj ciągle niestety ten fame często różnej klasy, różnej jakości influencerzy zabierają i zabierają uwagę młodych i no niedobrze to wpływa na ich, nazwijmy to, dorastanie i procesy rozwojowe. I stwierdziłem, że skoro mamy tyle wyjątkowych postaci ze świata nie tylko muzyki, ale i sztuki, którzy mają ze sobą jakiś taki albo dobrą historię, albo mogą być takim świadkiem, no bo jednak jak ktoś z telewizji coś powie, ktoś znany, coś gdzieś...
To wiadomo,
taki ambasador, system, mm-hmm. Tak. To jest właśnie autorytet, tak, siła autorytetu. Więc stwierdziłem, że trzeba to rozszerzyć, bo z jednej strony tworzymy programy profilaktyczne dla szkół, współpracujemy ze szkołami, towarzyszymy im, nie tylko dzieciom i młodzieży, ale nauczycielom, czy tworzymy psychoedukacyjne szkolenia dla rodziców, także dla dyrektorów, czy superwizję. Cały czas gdzieś się rozwijamy, ewaluujemy i wyciągamy wnioski. To też trzeba jakoś finansować, a finansowanie mają samorządy. Są tak zwane fundusze korkowe, tudzież kapslowe, które powinny iść na tak zwaną szeroko pojętą profilaktykę uzależnień. Kiedyś to była taka przeciwdziałanie tylko alkoholizmowi, a dzisiaj to też można różnego rodzaju uzależnienia finansować z tych funduszy. I po ubiegłorocznym partnerstwie podczas Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach, takie największe wydarzenie dwudniowe, największe wydarzenie dla samorządowców w Polsce, i stwierdziłem, że, bo czasami też organizujemy własne konferencje, że po co robić własną konferencję, skoro możemy podczas jakiejś konferencji zrobić własny autorski panel i wtedy wszystkie reflektory na nas, nie?
I to się udało.
I to się udało. Zostaliśmy partnerem drugi raz pod rząd, jeśli chodzi o Europejski Kongres Samorządów i będziemy mieli panel dyskusyjny właśnie pod szyldem Sztuka Niesie Pomoc, artyści dla młodego pokolenia, gdzie będziemy mieli trzech celebrytów: Paweł Delong, Sonia Bohasiewicz czy Adam Woronowicz, plus jeszcze dwóch różnych bardzo ciekawych działaczy społecznych, którzy też mają do czynienia z artystami, po to, żeby pobudzać debatę publiczną, czytaj Australia i zakazy, tak? I żeby po prostu taki autorytet nie tylko na młodych oddziaływał, bo byliśmy wczoraj na przykład w pytaniu na śniadanie z panem Pawłem Delongiem, który pięknie mówił, prawie nic nie musiałem mówić. Naprawdę on i Gosia, moja serdeczna koleżanka, która mierzyła się z depresją córki, na szczęście z tego córka wyszła. Z jednej strony to może być autorytet dla młodych, ale z drugiej strony dla nas, dla dorosłych, żeby dorosły miał większą motywację, większe argumenty do głębszych refleksji. Ale czemu on też o tym zrobił? On też o tym zrobił? No bo jeszcze ciągle gdzieś tam czasami w średnich miejscowościach albo w mniejszych, jednak aspekty zdrowia psychicznego, nie wiem, iść do psychologa czy psychiatry, to ciągle bywa wstyd. Często może być związane z jakąś stygmatyzacją i jakimś lękiem społecznym właśnie. Więc taki autorytet ze świata sztuki może po prostu mieć większe oddziaływanie niż ja, jakiś tam działacz społeczny, który próbuje współpracować ze szkołami, z samorządami.
Czy to jest niesamowite, że trzeba właściwie używać autorytetów do promowania właśnie takich akcji, czy do świadomości o tym, o czym rozmawiamy, wśród samorządów?
Tak. Tak, nie tylko samorządów, znaczy to jest, ja lubię bardzo, jestem praktycznym gościem raczej, ja lubię bardzo łączyć, bo samorządowcy to też często rodzice są, w zależności jak do nich zakomunikujemy, tak? I samorządowcy, tak jak mówię, to są organy prowadzące, które odpowiadają za szkoły, które, tak jak mówiliśmy wcześniej, są potrzebującymi terenami, ale samorządy trzymają kasę, bo szkoły nie mają pieniędzy, tylko samorządy utrzymują, tak? Więc tu jakby będzie w mojej ocenie kilka pieczeni na jednym ogniu. My też kręcimy wideo, bo mamy swój kanał na YouTube. Wspieram młode pokolenie, gdzie staramy się edukować nas, dorosłych, dostarczać różnego rodzaju czy wywiady dłuższe, czy rolki, żeby jednak siać ten dobry przekaz w internecie. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, no, można scrollować bez sensu i patrzeć na jakieś dziwne treści, a można wykorzystywać internet do dobrych celów.
To w jaki sposób jeszcze sztuka będzie wykorzystywana w trakcie tej akcji?
Na pewno będą wywiady z naszymi ambasadorami. Już mam też wywiad nagrany, pochwalę się, bo miał dotrzeć do nas reżyser pan Krzysztof Zanussi, ale niestety przełożyli mu datę kręcenia filmu, więc byłem u niego w piątek i nagrywałem z nim wywiad przepiękny też do samorządowców. Nie wiem jeszcze, czy to będzie publiczne, ale być może zrobię z tego produkt ekskluzywny tylko dla uczestników kongresu. Taki mam cichy plan na dzisiaj. Zobaczymy, wyjdzie w najbliższych dniach, więc na pewno powstaną wywiady. To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz, jest też niespodzianka. Nie wiem, czy mogę o niej mówić. No dobrze, będą warsztaty z jednym z naszych gości dla samorządowców. Warsztaty, które nie będą warsztatami typowo aktorskimi, ale takimi warsztatami uwalniania emocji z ciała. To będzie, mamy jednego aktora, nie będę mówił którego, który to wszystko poprowadzi, bo on też pracuje z młodzieżą i też takie rzeczy robi, żeby po prostu uwalniać pewne rzeczy, bo często nie jesteśmy świadomi naszych emocji. Jesteśmy często odcięci od tych emocji, bo kiedyś się o tym nie mówiło.
To w takim razie pewnie już dostajesz pewne informacje zwrotne, także od uczestników, czy zeszłych, czy przyszłych, na temat tej akcji. Jakie są reakcje? Czy pojawia się świadomość? Masz już taki, mówiąc brzydko, feedback, że nie wiedziałem o tym, to jest problem, w takim razie musimy coś z tym zrobić, albo musimy wdrożyć pewne rozwiązania.
Dla tych, co nie byli, Europejski Kongres Samorządów to jest takie forum ekonomiczne w Karpaczu, też w Gołębiewskim, tyle że w Mikołajkach. To jest olbrzymia impreza, gdzie jest tysiące samorządowców z całej Polski. Więc tak naprawdę o tym nie wiem, kto teraz wie. Być może ktoś wie, ale na pewno się przekonają o tym, jak będziemy na głównej scenie. Będziemy też mieli lody gałkowe po to, żeby pobudzić wspomnienia, dziecięcą radość. Więc gdzieś mamy kilka takich, nazwijmy to, króliczków w kapeluszu, które będziemy wyciągać po to, żeby maksymalnie zmusić do refleksji. No bo brakuje dzisiaj tej obecności, uważności, wszechobecne przebodźcowanie, czy każdy właśnie w swoich bańkach i tylko skupiony na zadaniowym trybie życia. Więc przygotowaliśmy szereg atrakcji po to, żeby te treści były i później oczywiście będziemy też do nich docierali, bo chcemy zrobić taką też ankietę dla nich, dla samorządowców, żeby ich edukować. Mamy też plakaty specjalne przygotowane, ale o tym też nie będę. No jest mnóstwo niespodzianek. Podejrzewam, że tak naprawdę do tej pory to nie było tak, że ktoś jedzie ze względu na to, że zobaczył jakiś tam panel, ale mamy dwa konkretne panele eksperckie. Jeden właśnie sztuka niesie pomoc, a drugi taki typowo ekspercki Młodzi Odporni na Kryzysy, gdzie będzie gościem pani wiceminister edukacji, pani Paulina Piechna-Wieskiewicz, czy dr Halszka-Witkowska. To jest czołowa suicydolożka w Polsce. Specjalistka od zachowań samobójczych, pisze książki, serwis pomocowy Życie Warte jest Rozmowy i tu będzie taki typowo ekspercki. Więc uważam, że tymi wszystkimi rzeczami, które mi zaskoczymy i jak jestem tego pewny, bo kiedyś robiliśmy konferencję w kinie Helios w Warszawie, i lody zrobiły furorę. Była kolejka.
Hipokamp zaczyna działać, wspomnienia.
Hipokamp, wspomnienia, tak. Jeszcze do tego można przy okazji nabierania lodów troszkę pewnym pytaniem, dwoma, jakoś tak zadziałać na pogłębioną refleksję. Więc to są takie różne niuanse, które chcemy zastosować po to, żeby faktycznie wrócili i żeby oczywiście będziemy dalej z nimi mieli kontakt.
No Piotrze, umówmy się, nawet jeden samorządowiec, który wróci do swojej gminy, który wdroży pewne rozwiązania i który uratuje nawet jedno życie, to jest o wiele ogromny sukces takiej kampanii.
Słuchaj, to co ty teraz powiedziałeś, kiedyś wchodzę do zakładu karnego, to był chyba 2015 albo 16 i jeden z takich najmniej przyjemnych strażników kiedyś mi powiedział, po co wy w ogóle tu przychodzicie? A ja wtedy powiedziałem, dla jednego człowieka. On, a dla jednego to tak.
A.
Że dla jednego to warto, że dla jednego, ale to co powiedziałeś, to jest genialne, tak? Bo samorząd ma pod sobą kilka szkół. Kilka szkół to jest mnóstwo istnień ludzkich.
Jak na to patrzysz, na to, co teraz robisz, z tej perspektywy tego Piotra, który był niegdyś trudnym uczniem, trudnym dzieckiem i mówiąc kolokwialnie wywijasem, odczuwasz satysfakcję? Czujesz, że masz jeszcze taką misję i musisz to robić?
Znaczy, już przestaję musieć, w sensie powiedziałeś wyraz muszę, gdzie często różne rzeczy musimy.
Chcesz?
Pragnę. Pragnę to robić, tylko też dzisiaj się uczę mądrego odpuszczania, bo też ze względu na moje trochę ambicje, a trochę przyzwyczajenie do ciężkiej pracy, no to w pracoholizm łatwo się popada, a najtrudniej wychodzi, bo nie da się odciąć pracy. Używki, jak wychodzisz z nałogu, odcinasz, a tutaj z tego nie można. Do czego zmierzam? Odpowiadając na twoje pytanie, patrzę na to z taką... trochę wdzięcznością, a trochę zadumą, że moja droga była bardzo kręta, ale śmiem twierdzić, że nie byłbym tym, kim jestem, gdyby nie ta droga. Okej, mi się udało, ale po drodze miałem ludzi, którzy znając na przykład moją przeszłość czy coś, nie odwrócili się ode mnie. I mi chodzi o to, między innymi w tym wszystkim, co robimy, że jak młody człowiek, i to też mówimy często czy do rodziców, czy w jakichś wystąpieniach publicznych, że jak młody człowiek przyjdzie do ciebie po pomoc, jeżeli ty go olejesz, to prawdopodobnie już nie przyjdzie i może zrobić coś głupiego. Więc jeżeli my zaczniemy być bardziej wrażliwi, ale nie chodzi o to, żeby rozpieszczać młodych, bo trzeba też stawiać granice, bo miłość to też wymagania i granice, o czym często jako dorośli zapominamy. I wracając, czy czuję dumę? Czuję, myślę, że dumę, wdzięczność, wręcz niedowierzanie. Tylko że wiem, ile pracy poświęciłem, wiem, ile w międzyczasie było różnych wzlotów i upadków. I jeżeli pomogę przynajmniej jednej osobie, bo też staram się towarzyszyć młodym ludziom, kilku takim wyjątkowym, jestem takim trochę, ostatnio ktoś to określił na moich urodzinach, że jestem łowcą talentów. Wychwytuję ludzi, którzy mają jakieś swoje predyspozycje i staram się im, nazwijmy to, towarzyszyć. Także czuję olbrzymią radość i wdzięczność i mam nadzieję, że pomogę chociaż jednemu, który nie będzie musiał aż tak krętą drogą iść przez życie.
Taką krętą, jaką przeżył Piotr Szwendrowski, czyli nasz dzisiejszy gość, ekspert zdrowia psychicznego, terapeuta zajęciowy, założyciel Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia, inicjator kampanii społecznej Sztuka Niesie Pomoc, artyści dla młodego pokolenia. Warto zainteresować się tą akcją. Życzę sukcesu w Mikołajkach, tak żeby ten odbiór był taki, o którym mówiliśmy i bardzo Tobie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Jacek Pol, Franciszek Welerych, życzymy bardzo przyjemnej nocy. Do usłyszenia.